Dzień dobry. Kolejny odcinek radiowy Gawęd o przyrodzie na falach radia UWM FM, Wojciech Gotkiewicz. No temat dzisiaj taki, myślę, troszeczkę i ciekawy, i taki kontrowersyjny. A mianowicie chcę dzisiaj z Państwem porozmawiać o szkodnikach wśród zwierząt. Często słyszymy tego typu określenia, że jakieś zwierzę jest szkodnikiem. Szkodnikiem w naszym ludzkim tego słowa pojęciu, rozumieniu, czyli innymi słowy, jakieś zwierzę nam po prostu dokucza. Niszczy nam zasiewy, niszczy nam domy, no generalnie nie jest przyjemne w takiej koegzystencji z nami, czyli najlepszym gatunkiem, jaki zasiedla planetę. No ja się z tym do końca nie zgadzam i chciałbym tutaj uprzedzić, że w ogóle wszystko, co dzisiaj powiem, to są moje takie bardzo subiektywne przemyślenia. Bo co to tak naprawdę, kim jest ten szkodnik, co to jest ten szkodnik, jeżeli popatrzymy na to troszeczkę szerzej i czy na pewno pani natura jest tak perfidna, czy pani przyroda ma po prostu takie gorsze dni, kiedy wstaje sobie lewą nogą i myśli sobie, dobra, to dzisiaj stworzę kolejnego szkodnika, który to szkodnik będzie, ja tu używam naprawdę bardzo łagodnych sformułowań, dokuczał człowiekowi. I hyc w jakiś tam swój przyrodniczy sposób tworzy tego szkodnika, a my dwa dni później już odczuwamy jego obecność, jego działalność. No właśnie nie, bo moim zdaniem to my tworzymy szkodniki, nie nazywając po prostu jakiś gatunek szkodnikiem, tylko tworząc tego swojego Frankensteina, tworząc tego swojego potwora, który potem wymyka nam się spod kontroli i zaczyna nam rzeczywiście to życie utrudniać. No bo prześledźmy sobie tak pokrótce historię szkodnictwa zwierzęcego, które nam towarzyszy od dawien dawna. No pierwszym takim gatunkiem, który chyba narzuca się wszystkim, jest szczur. Szczur wędrowny. No nie ma chyba osoby na świecie, która nie kojarzy tego zwierzaka. No nie wiem, może jakieś wyizolowane społeczności zamieszkujące tereny już podbiegunowe rzeczywiście no, nie znają szczura, ale generalnie 99,99% ludzi zetknęło się z tym zwierzęciem. Szczur tak naprawdę to jest zwierzę azjatyckie i ono pojawiło się na całym świecie nie dlatego, że jest sprytne, bo sprytne jest, tylko dlatego, że myśmy bardzo ładnie mu w tym pomogli. Bo kiedy, zwróćcie uwagę, kiedy zaczęła się ta ekspansja, tak naprawdę Europa zaczęła być zasiedlana przez szczura wędrownego, który wyparł przy okazji szczura śniadego. Był sobie taki szczurek, mieszkał w Europie, był nieszkodliwy, mieszkał na strychu, tuptał sobie wieczorem i był takim nawet przyjemnym stworzonkiem. Ale w XVIII wieku pojawił się szczur wędrowny. Dzięki nam, dzięki okrętom, dzięki statkom, dzięki karawanom kupieckim, to myśmy roznieśli to zwierzę po całym niemalże świecie i teraz ponosimy tego konsekwencje i to dosyć poważne także w znaczeniu gospodarczym. Kolejnym przykładem, bardzo często zresztą pokazywanym, czy bardzo często używanym właśnie w kontekście takiej rozmowy o zwierzętach szkodnikach jest królik, ale na kontynencie australijskim. W 1859 roku bodajże pewien farmer, którym się ewidentnie nudziło, sprowadził z kontynentu europejskiego, z Europy 24 króliki. Po co to zrobił? Nie był biologiem, nie chciał sprawdzić, jak ten gatunek zaadoptuje się no, w trudnym, nie da się ukryć, trudnych warunkach australijskich. Chciał po prostu mieć do czego strzelać. A przy okazji zapewne liczył na bonus w postaci, nie wiem, pasztetu, potrawki, nie wiem, co tam się jadło w tym czasie w Australii. No niemniej jednak efekt tego, no nazwijmy to eksperymentu, był taki, że w latach 20. XX wieku na kontynencie australijskim szacowano liczebność królików na około 10 miliardów, tu nie ma pomyłki, ja powtórzę, 10 miliardów osobników. No problem pojawił się dosyć poważny, dlatego że jak kojarzymy Australię, a zwłaszcza tę część, która nadaje się do życia, czyli nie ten wypalony wewnętrzny interior, to są na przykład owce, prawda? Czyli no ta chociażby jagnięcina australijska, nowozelandzka, no jest znana na całym świecie. Problem polega tylko na tym, że i owce, i króliki jedzą to samo. Więc Kulik bardzo szybko zaczął po prostu zabierać miejsca owcom, czyli wyjadał wszystko, co te owce mogły też spożytkować, no i stał się przekleństwem lokalnych farmerów. Zaczęto z nimi walczyć początkowo w dosyć naiwny sposób, a mianowicie zaczęto stosować system grodzeń. Gdzieś tam postawiono nawet ogrodzenie, które miało długość, uwaga, 1800 km. Tych grodzeń powstawało bardzo dużo. No ale z czego słynie Królik? No Królik jest genialnym kopaczem, o czym świadczą chociażby jego nory, więc z tymi grodzeniami radził sobie doskonale. No i niestety ta metoda nic kompletnie nie dała. Załatwiono Królika w zupełnie inny sposób, użyto mianowicie broni biologicznej, ale ten wątek chciałbym tutaj pominąć, dlatego że no jest to dosyć drastyczna opowieść o dwóch chorobach, które wprowadzono w społeczność króliczą. Pierwsza nie dała spodziewanych efektów, druga i owszem, doprowadzono tę liczebność królika do takiej akceptowalnej, nazwijmy to, wysokości i tyle. Tylko jeszcze raz przypominam, ten królik sam do Australii nie dotarł. On został tam po prostu przywieziony. A teraz przeniesiemy się na inny kontynent, a mianowicie do Stanów Zjednoczonych, żeby porozmawiać o wróblu. Tak, o tym wróblu, którego widujecie Państwo bardzo często na wsi, w mieście. W zasadzie wróbel jest wszędzie. Miał taki okres załamania, kiedy było go mniej, ale teraz zaczyna powoli jak gdyby odzyskiwać siły. No w każdym bądź razie w XIX wieku sprowadzono wróble, których w Stanach Zjednoczonych nie było, do Ameryki. A dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszy to po prostu sentyment. Ci Amerykanie, nazwijmy ich w ten sposób, no pamiętali jeszcze czasy, kiedy nie byli Amerykanami, tylko Anglikami. Ten wróbel był takim elementem krajobrazu, który ich otaczał. I chcieli mieć z powrotem wróbla wokół siebie. A drugi, bardziej prozaiczny, był taki, że miał być taką żywą bronią w walce ze szkodnikami upraw. Czyli miał wyżerać, mówiąc już wprost, gąsienicę. No efekt nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, ponieważ w zasadzie na pewno wróbel się rozmnożył. Wróbel się rozmnożył, podobnie jak australijski królik, ale okazało się, że nie gustuje w gąsienicach, tylko gustuje w ziarnie. Czyli wręcz gąsienice, owszem, były dla niego pewnego rodzaju konkurencją, ale nie na tyle silną, żeby mścić się na gąsienicach. Gąsienice zostawiły w spokoju, zajęły się ziarnem i w bardzo krótkim czasie zaczęły powodować tak poważne straty w uprawach, że pod koniec XIX wieku zajął się tym Kongres Amerykański, Kongres Stanów Zjednoczonych, który uznał oficjalnie wróble za szkodnika i zarządził wojnę. Czyli stwierdził, że wróbel ma być tępiony wszelkimi możliwymi sposobami. Mało tego, wyznaczono wręcz nagrodę za każdego upolowanego wróbla. Jak być może pamiętacie z poprzednich audycji, podobną metodę zastosowano później z nieco gorszym skutkiem w Chinach Ludowych, ale to inna historia. No dobrze, o jakich gatunkach możemy opowiadać dalej właśnie w kontekście tego rzekomego szkodnictwa, a o tym po krótkiej przerwie muzycznej.